Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, rozmowy niedokończone. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam, witam w naszym studiu profesora doktora habilitowanego Wojciecha Polaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, stan wojenny, fakty i mity to temat dzisiejszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Rozmawiamy już po uroczystościach wprowadzenia stanu wojennego. Czy o stanie wojennym możemy rozmawiać tylko 13 grudnia, czy powinniśmy rozmawiać częściej?
No, na pewno częściej powinno się więcej mówić, powinno być więcej programów, filmów dokumentalnych, a także nie zaszkodziłyby jakieś dobrze nakręcone filmy fabularne na ten temat. Powinno być więcej publikacji. No, oglądałem w ostatnich dniach w telewizji jakieś takie próby przeprowadzania wywiadów na ulicach, prawda, gdy młodzi, 20-letni ludzie, stan wojenny, rocznica, my nic nie wiemy, my już w tych czasach nie żyliśmy i właściwie uważają, że nic to ich nie obchodzi, więc no, powinniśmy robić wszystko, żeby o stanie wojennym pamiętać, żeby o stanie wojennym rozmawiać i żeby także młode pokolenie o tym wiedziało. To jest część pewnego wychowania patriotycznego, historycznego i o tych rzeczach trzeba jak najwięcej mówić.
Panie profesorze, zanim stan wojenny, fakty i mity, to kilka słów o znaczeniu stanu wojennego nie tylko dla tej przestrzeni życia naszego narodu, Polski, ale również tego kontekstu geopolitycznego, w którym wtedy Polska się znajdowała. Czy stan wojenny miał wymiar tylko i wyłącznie polski, czy też możemy mówić o wymiarze bardziej międzynarodowym?
Nie, no, stan wojenny był w warunkach no, bardzo ograniczonej suwerenności Polski. Polska wraz z innymi krajami bloku sowieckiego jest właściwie swoistym lennem sowieckim, jest silnie zależna od Związku Sowieckiego, który właściwie decyduje o wszystkich strategicznych ruchach naszego państwa. Stan wojenny wprawdzie wprowadzony rękami polskimi przez Jaruzelskiego i jego współpracowników był Związkowi Sowieckiemu bardzo na rękę, gdyż on ciągle uznawał istnienie tak zwanej doktryny Breżniewa, czyli no, ograniczonej suwerenności tych państw demokracji ludowej, tak zwanej, które były podległe Związkowi Sowieckiego. Mało tego, to co się działo w Polsce w czasie 16 miesięcy tak zwanego karnawału solidarnościowego niepokoiło także partie komunistyczne i przywódców państw ościennych, Czechosłowacji czy NRD na przykład. I te kraje też były za tym, żeby w Polsce zrobić porządek. No, odnosi się wrażenie, że Honeckerowi bardziej się śpieszyło do jakiejś interwencji wojskowej w Polsce niż na przykład czynnikom sowieckim, które już w 1981 roku, przynajmniej od wiosny, zupełnie myśl o interwencji zbrojnej w Polsce odrzucały. Więc no, tutaj skomplikowane jest podejście Zachodu do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Oni wcale, proszę Państwa, nie byli tak mocno oburzeni. Stany Zjednoczone oczywiście tak, tam rządził Ronald Reagan, zdecydowanie antykomunistyczny. Jego polityka była jasna, tak samo jak i Wielkiej Brytanii. Ale już Francja, po wprowadzeniu stanu wojennego Francuzi, minister francuski spraw zagranicznych powiedział, Claude Cheysson powiedział zapytany, co zrobi Francja, oczywiście nic nie zrobi. A potem jeszcze plut jakieś niemądre komentarze, że no nie możemy pogarszać stosunków ze Związkiem Sowieckim, bo budujemy gazociąg jamalski i nie można do cierpień Polaków z powodu stanu wojennego dodawać cierpień Francuzów, którzy będą zimą marzli i takie różne inne niemądre rzeczy. Więc w podobny sposób reagowały Włochy, które milczały, w podobny sposób reagowały zachodnie Niemcy, które wręcz właściwie mówiły, że no stan wojenny, no tak, skoro generał Jaruzelski wprowadził, to była taka potrzeba, kanclerz Schmidt. Więc także wiele krajów europejskich uznawało realia geopolityczne i właściwie niechętnie patrzyło na ich naruszanie. Sowiecka strefa wpływów to jedno, my to drugie i niech tak zostanie, żeby z tego coś złego nie wyszło. Więc no, była to sytuacja geopolityczna dla Polski bardzo marna, trzeba powiedzieć.
Od 1945 roku geopolityka międzynarodowa zdążyła się przyzwyczaić do tego systemu, już ścieżki utarte, te gospodarcze, te ekonomiczne.
Tak, i zakłócenie czegokolwiek to także dla Europy Zachodniej było czymś niepożądanym. Inaczej, i to trzeba podkreślić, reagowały społeczeństwa. Na przykład we Francji było mnóstwo przejawów solidarności dla Polski. W Niemczech było wiele przejawów nawet takiej praktycznej solidarności w postaci na przykład darów żywnościowych zbieranych przez Kościół katolicki, ale także kościoły protestanckie.
Skandynawia.
No, w Skandynawii trzeba uczciwie powiedzieć, że rządy skandynawskie dość zdecydowanie krytycznie się wypowiedziały o stanie wojennym. Społeczeństwa skandynawskie oczywiście udzieliły także Polsce dużego poparcia, także Belgowie, Holendrzy, więc tu trzeba odróżnić reakcję społeczeństw od reakcji rządów. No, reakcje rządów były oczywiście wyrachowane.
Wspomniał pan karnawał solidarnościowy, 78 rok, pamiętamy, za żelaznej kurtyny stolicę Piotrową obejmuje wybrany przez konklawę Karol Wojtyła, kardynał z Krakowa, z Polski. Potem pielgrzymka do Polski, ruch solidarnościowy. To na pewno wielkie wydarzenie i siła nowego ducha w narodzie. I kolejny wątek. Jaki wpływ na relacje do stanu wojennego miała Rosja w tym kontekście, relacje wówczas i sił zbrojnych, zbrojenia się między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, dwoma potęgami ówczesnego świata?
No, trwa wyścig zbrojeń. Trwa wyścig zbrojeń. Rosja za element tego wyścigu zbrojeń uważa także no, istnienie tej zależności państw Europy Środkowej, które ze względów no, strategicznych także uważa za bardzo cenne. Więc to trzeba, o tym trzeba pamiętać. No, musimy się zastanowić, czy Rosja, widząc ten odwilż w Polsce, widząc te 16 w czasie tych 16 miesięcy istnienia legalnej Solidarności, czy ona była gotowa interweniować zbrojnie. Więc z jednej strony mamy szereg elementów straszenia przez Rosję, prawda? Manewry w 80 roku, listopad, grudzień, prawda? Wielkie manewry wojsk Układu Warszawskiego, cały świat zamarł, wojska sowieckie stoją przy granicy z Polską. Prezydent ustępujący, zresztą Jimmy Carter, pisze list do Breżniewa, w którym zwraca mu uwagę na konsekwencje interwencji w Polsce, a Zbigniew Brzeziński, no, doradca do spraw bezpieczeństwa państwa przy Carterze, no, musimy pamiętać, że to była funkcja ministerialna, bo to był właściwie osoba numer 4-5 w hierarchii amerykańskiej, więc Zbigniew Brzeziński dzwoni do papieża Jana Pawła II i informuje go, że chyba za kilka dni nastąpi interwencja zbrojna sowiecka w Polsce. Zresztą ciekawe, ta rozmowa toczyła się w języku polskim. Ale do interwencji nie doszło. Stanisław Kania, ówczesny pierwszy sekretarz, jedzie do Moskwy, rozmawia z Breżniewem. No, rozmowa jest dziwaczna. Breżniew mówi, no, хорошо, nie wejdziemy. No dobrze, nie wejdziemy. Ale po chwili dodaje, ale jak trzeba będzie, to wejdziemy. A po chwili znowu dodaje, ale bez ciebie, zwraca się do Kani, nie wejdziemy. No, zrozum człowieku, o co mu właściwie chodziło. No nie weszli, nie weszli. Drugie manewry odbywały się w marcu, w czasie kryzysu bydgoskiego. I też no, wiele osób się obawiało, że mogą się one przekształcić w interwencję, ale się nie przekształciły. Tyle, że po tych manewrach, po kryzysie bydgoskim na początku kwietnia w wagonie kolejowym w Brześciu nad Bugiem dochodzi do tajnego spotkania. Stanisław Kania, pierwszy sekretarz KCPZPR, Wojciech Jaruzelski, od niedawna premier i dwóch dygnitarzy sowieckich, Andropow, szef KGB i Ustinow, minister obrony. Rozmawiają całą noc i wnioski są takie, że Rosja ogłasza, że ona wkraczać do Polski nie chce, interwencji zbrojnej nie będzie. Natomiast Jaruzelski powinien własnymi rękami zniszczyć Solidarność. Jaruzelski się tego podejmuje. I właściwie przygotowania do stanu wojennego pełną parą ruszyły właśnie wtedy. No, są zebrania Komitetu Obrony Kraju, na którym delegaci z jednej strony Ministerstwa Obrony Narodowej, z drugiej strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czynią przygotowania, plany strategiczne, dokumenty przygotowane, które ma wydać Rada Państwa, rząd, prezydium rządu. To pokazuje, jak to marionetkowe były ciała, te najwyższe ciała w Polsce, kiedy te dokumenty bez ich wiedzy i zgody były dla nich przygotowywane. Potem te dokumenty rozwieziono po komendach wojewódzkich milicji. Na odpowiednie hasło miały być otwarte, ale przygotowywano także ruchy wojsk, planowano zabezpieczenia dróg, kolei, magazynów, list internowanych oczywiście. I to w samym 81 roku 3 razy układano i aktualizowano. Jedne osoby skreślano, drugie osoby przywracano na te listy. Te listy były tak dokładne, że tam były nazwiska osób, które mają przeprowadzić internowania i nawet numery rejestracyjne samochodów, które do danej osoby przewidzianej do internowania mają przyjechać. Więc przygotowania szły pełną parą. Równocześnie w 81 roku, i o tym musimy także pamiętać, czyniono pewne przygotowania psychologiczno-propagandowe. Straszny atak na Solidarność, zwłaszcza od wiosny 81 roku. Kryzys bydgoski, który doprowadził społeczeństwo na skraj strajku generalnego. Mobilizacja społeczna, oburzenie społeczne po pobiciu Rulewskiego w gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy było olbrzymie. A potem to się kończy niczym. Nastąpiło tak zwane spuszczenie powietrza. Z punktu widzenia psychologii to było posunięcie bardzo przemyślane. Po prostu władze wiedziały, że drugi raz takiej mobilizacji społecznej w szybkim czasie się już nie osiągnie. I jak wprowadzono stan wojenny, to oczywiście społeczeństwo takiego stanu mobilizacji nawet w przybliżeniu nie osiągnęło. Dalej, wycofywanie żywności ze sklepów, prawda? Znikały towary z dnia na dzień. Papierosy, masło, rozmaite towary potrzebne do życia codziennego. Nagle sklepy okazały się puste. A propaganda szła w tą nutę, że proszę. Zagierka było wprawdzie biednie, wprawdzie oczywiście różni tam kacykowie oszukiwali, kradli, ale sklepy były pełne. A teraz macie Solidarność, to się cieście, sklepy macie puste, prawda? I w tym duchu ta obróbka społeczeństwa, ta propaganda złośliwa była sączona. Więc przygotowania do stanu wojennego to był cały bardzo skomplikowany proces. Z drugiej strony także działania maskujące mamy tutaj. No, spotkanie Wielkiej Trójki, jak to nazywano, prawda? Generał Jaruzelski, prymas Józef Głęb, bo kardynał Wyszyński umiera w maju. Na jego miejsce prymasem zostaje biskup warmiński Józef Głęb, więc Jaruzelski, Głęb i Lech Wałęsa, prawda? No, mówi się o pojednaniu narodowym, Jaruzelski deklaruje, że tak, jak najbardziej, że on też o tym myśli. No oczywiście nie myśli, bo przygotowania do stanu wojennego dopina już na ostatni guzik, ale oczywiście robi wszystko, żeby społeczeństwu pokazać swoją dobrą wolę.
I przychodzi 13 grudnia 81 roku. Wprowadzenie oficjalne stanu wojennego. Czy zima tutaj ma znaczenie?
No miała znaczenie. Zima, Jaruzelski. Jaruzelski oczywiście zakładał, że wprowadzenie stanu wojennego zimą. No wtedy grudzień był bardzo mroźny. W dniu wprowadzenia stanu wojennego to tam było z 10-15 stopni mrozu i ten mróz się utrzymywał. To oczywiście ułatwiało zadanie Jaruzelskiemu. Ale tą zimę wykorzystywał także w inny chytry sposób. Na przykład przedłużono służbę wojskową żołnierzom jeszcze na jesieni o 2 miesiące. O co chodziło? Chodziło Jaruzelskiemu o to, żeby stan wojenny wprowadzali żołnierze, którzy cały okres karnawału solidarnościowego spędzili w koszarach. i nie byli na wolności, nie byli skażeni, jak to on określał. Formalnie pretekstem do przedłużenia tej służby była właśnie surowa zima, że zima będzie surowa, że żołnierze będą musieli odśnieżać i tego rodzaju różne bajki wtedy opowiadano. No pamiętajmy, że Jaruzelski także wprowadził tak zwane grupy operacyjne do zakładów pracy, urzędów, szkół, różnych instytucji, które rozpoznawały teren. Potem szefowie tych grup operacyjnych po wprowadzeniu stanu wojennego zostali komisarzami wojskowymi. A to miało także na celu przyzwyczajenie obywateli do mundurów wojskowych. Że wojsko może wszystko, że może wszędzie wejść, wszystko
pomaga.
Zobaczyć, że niby wojsko pomaga. Ja chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt sprawy. Mianowicie Jaruzelski tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku zaczął się bać. Zaczął się bać, że nie da rady tego zrealizować własnymi siłami. No tutaj zdaje się, że po naradach z generałami doszedł do wniosku, że na przykład jeżeli dojdzie do gwałtownych wystąpień na Górnym Śląsku. No Górny Śląsk to pamiętajmy, że to jest właściwie jedno wielkie miasto, które liczy 4 miliony mieszkańców. Więc jeżeli tam dojdzie do masowych wystąpień, to polskie wojsko jest zbyt mało liczebne, żeby sobie z tym poradzić. Ani wojska, ani milicja nie da rady. W związku z tym Jaruzelski zwrócił się za pośrednictwem marszałka Kulikowa, szefa wojsk Układu Warszawskiego, który wtedy przesiadywał permanentnie w Legnicy w Polsce. Więc zwrócił się do Kulikowa z prośbą o gwarancję, że jeżeli on sam nie da rady spacyfikować Solidarności, spacyfikować społeczeństwa polskiego, to Sowieci wkroczą i pomogą. Więc to, co Jaruzelski dzisiaj opowiada, że wprowadził stan wojenny po to, żeby uchronić Polskę przed największym nieszczęściem w historii, jak to on określa, czyli interwencją sowiecką, to jest nieprawda. On sam o tą interwencję prosił. Prosił o gwarancję, że jeżeli nie da rady pokonać Solidarności, żeby Sowieci wkroczyli. Kulikow coś mu na odczepnego powiedział, że no jak trzeba będzie, to pomożemy. Potem Kulikow pojechał do Moskwy. Tam się odbyło posiedzenie biura politycznego 10 grudnia i Kulikowowi, mówiąc kolokwialnie, zmyto głowę za to, co on powiedział Jaruzelskiemu. Wszyscy się na niego rzucili, członkowie biura politycznego, wytykając mu, że on nie miał prawa niczego takiego powiedzieć, że nie miał prawa niczego Jaruzelskiemu obiecywać, że o żadnej interwencji mowy nie ma. Andropow to nawet rzucił, że nie będzie żadnej interwencji. Jeżeli Solidarność ma wygrać i przejąć władzę w Polsce, to niech wygrywa. My na pewno zbrojnie nie wejdziemy. Jaruzelski próbował jeszcze innymi kanałami uzyskać obietnicę tej interwencji poprzez swoich współpracowników. Nie było w ogóle o tym mowy. W końcu w słabej kondycji psychicznej, bo on podobno się bardzo tym przejął, chodził, mówił, że no tak, no Sowieci mnie namawiają do wprowadzenia stanu wojennego, a jeżeli poniesiemy porażkę to i nas wywieszają, to nikt w obronie naszej nie stanie, nawet jakoś tak to wyrażał. Koniec końców się jednak wziął w garść i tą datę 13 grudnia wyznaczył, rozpoczęły się rzeczywiście działania bez tych gwarancji sowieckich.
Dlaczego Rosja nie bała się, Związek Radziecki nie bał się Solidarności? Dlaczego nie chciał wesprzeć Jaruzelskiego?
No, musimy pamiętać. Koniec 79 roku. Interwencja w Afganistanie. Zbrojna. Ta interwencja już wtedy się przedłużała, już się zamieniła w brudną wojnę, która widać było, już trwa długo i że będzie trwała jeszcze długo i może sam Breżniew, który już był bardzo sędziwy i chyba nie do końca wszystko rozumiał, ale otoczenie Breżniewa zdawało sobie sprawę, że otwarcie teraz drugiego frontu w Polsce może być dla Związku Sowieckiego zabójcze. No wiadomo, że do prowadzenia wojny trzeba, jak to powiedział Napoleon, trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. No a tutaj Związek Sowiecki mógł już gospodarczo tego nie wytrzymać. W związku z czym no, sowieckie biuro polityczne doszło do wniosku, że na drugą wojnę, na otwarcie drugiego frontu pozwolić sobie nie może, zwłaszcza, że jak pisali w raportach, no, podkreślali, Polacy to nie Czesi, z nimi tak łatwo nie pójdzie, Polacy stawiał opór zbrojny, stworzył partyzantkę, stworzył konspirację, to będzie ciężka sprawa. W związku z czym no, oni rzeczywiście nie mieli chęci, ochoty, po prostu nie chcieli tej interwencji przeprowadzać. I to jest największy grzech Jaruzelskiego, że on zamiast dogadać się z Solidarnością, zamiast rzeczywiście usiąść przy stole, wypracować jakiś rozsądny kompromis polegający na wprowadzeniu reform gospodarczych, na wprowadzeniu samorządności na najniższym szczeblu. Więc zamiast dogadać się w tych sprawach i potem mimo różnych napięć, mimo pomrukiwania sowieckiego, no, kontynuować te reformy, to on poszedł na rozwiązanie siłowe. Poszedł, bo właściwie bronił swojej władzy klasy politycznej, która wtedy rządziła w Polsce. Nie myślał w kategoriach kraju, myślał w kategoriach tej wierchuszki PZPR-owskiej, która wtedy Polską rządziła. Wielu historyków twierdzi, i ja też się przychylam do tego zdania, że Sowieci nie wkroczyliby, a gdyby Jaruzelski w jakiś umiarkowany sposób dogadał się z Solidarnością, to stan taki jak te 16 miesięcy karnawału mógł się przedłużyć na kilka lat i mogliśmy doczekać po prostu lepszych czasów, także tej pewnej odwilży w Związku Sowieckim, która zaczęła się za rządów Gorbaczowa.
Panie profesorze, chociaż z tego, co słuchamy, można pomyśleć, że chwilę zwątpienia, takiego lęku miał Wojciech Jaruzelski przed wprowadzeniem stanu wojennego, bał się o swoją skórę, to jednak możemy wnioskować, że posiadał taki dyktatorski wręcz geniusz, ale czy to on był taki doskonały, czy też miał przy sobie doradców i tych, którzy stanowili cały człon zbrodniczej akcji na narodzie polskim?
Nie, no to był
cały... I czy można mówić zbrodniczej akcji?
No była to akcja zbrodnicza pod każdym względem. Oczywiście on się opierał na doradcach, na całym sztabie. Znaczy trudno tu mówić, że wtedy władzę sprawował rząd czy biuro polityczne, bo tak nie było. Rząd niewiele miał do powiedzenia. Biuro polityczne, no to nie tylko niektórzy członkowie, na przykład Kazimierz Barcikowski. Jaruzelski oparł się na kilku osobach także związanych z wojskiem, jak Czesław Kiszczak czy generał Tuczapski. Więc to była taka junta, można powiedzieć junta. Nie rządziła też Polską faktycznie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która była ciałem dekoracyjnym i tylko tam się zbierała i od czasu do czasu coś tam powiedziała. Rządził Jaruzelski 6-7 osób u jego boku, z którymi sprawował władzę, więc taki, można powiedzieć, nieformalny dyrektoriat. Zbrodnią było wystąpienie przeciwko społeczeństwu polskiemu, zbrodnią było przekreślenie tych nadziei społeczeństwa polskiego na jakieś życie w normalnym kraju, czy w bardziej normalnym, bo może nikt tam na pełną niepodległość wtedy jeszcze nadziei zbyt wielkich nie miał, ale na normalność, na to, że się trochę ten kraj da poprawić, zreformować, na pewno takie nadzieje były wielkie. Zresztą już te 16 miesięcy przyniosły spore efekty. Natomiast musimy pamiętać, że stan wojenny był także nielegalny z punktu widzenia ówczesnego prawa. To było działanie kompletnie nielegalne, to był zamach stanu. Stan wojenny formalnie wprowadziła Rada Państwa. Rada Państwa, no, czyli ten kolektywny prezydent, który wtedy istniał, 20-paroosobowy. Tymczasem, no, gdy członków Rady Państwa w nocy z 12 na 13 grudnia zwożono samochodami do Belwederu, żeby tam wprowadzili formalnie stan wojenny, to w tym czasie już większość osób przeznaczonych do internowania siedziała na komendach, po ulicach jeździły czołgi, poczty, radio, telewizja, telefony i tak dalej były już pozajmowane przez wojsko, już akcja była w toku i A ci panowie jadą do Belwederu i tam o godzinie drugiej czy jeszcze później przyjmują uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego. No to był cyrk jeden wielki. Zresztą tą uchwałę przyjęli już 13 grudnia, a ona datowana była na 12 grudnia. Rada Państwa rzeczywiście z punktu widzenia prawnego, zgodnie z konstytucją PRL-u, miała prawo wprowadzić stan wojenny, czyli ta uchwała o wprowadzeniu stanu wojennego no była niby legalna. Tylko że w prawodawstwie PRL-owskim nie było żadnych aktów wykonawczych do ewentualnej uchwały o wprowadzeniu stanu wojennego. Musieli więc wydać dekret o wprowadzeniu stanu wojennego, który zawierał te wszystkie tam obostrzenia, tam godzina, możliwość prowadzenia godziny milicyjnej, internowania, kontrola korespondencji, cenzura listów, rozmów telefonicznych, tryb doraźny w sądownictwie, zawieszenie wydawania gazet, zawieszenie organizacji, stowarzyszeń, związków zawodowych i tak dalej. Tylko rzecz polegała na tym, że Rada Państwa mogła wydawać dekrety z mocą ustawy zgodnie z konstytucją PRL-u tylko poza sesjami Sejmu. Wtedy były dwie sesje Sejmu. Wiosenna i jesienna. I wtedy trwała jesienna sesja Sejmu. Więc Rada Państwa nie miała prawa wydać dekretu z mocą ustawy o stanie wojennym. Więc to właściwie było zupełne bezprawie. Inna sprawa, że te akty prawne miały klauzulę, że obowiązują z chwilą podjęcia, co jest zupełnie nie w żadnym kraju cywilizowanym czegoś takiego nie ma. Akty prawne obowiązują z chwilą ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Dziennik ustaw został wydrukowany z tymi aktami z datą 14 grudnia. Ale on był antydatowany, tak naprawdę ukazał się 18 grudnia, więc tu takich aspektów kompletnego bezprawia to można jeszcze wymieniać długo bardzo wiele. Zupełnie nielegalnym ciałem była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, której ani konstytucja, ani żadne akty prawne nie przewidywały, choćby z tego powodu było to ciało absolutnie nielegalne. Inna sprawa, że członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego dowiedzieli się, że wchodzą w jej skład z prasy, z radia i z telewizji.
Czyli mamy z chwilą i z całą rzeczywistością wprowadzenia stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego, z totalnym bezprawiem, z akcją zbrodniczą przeciwko narodowi. Wokół niego jest też kilka nazwisk. Myślę, że pierwsze zajmuje Czesław Kiszczak.
No tak, na pewno minister spraw wewnętrznych. Zresztą były to czasy, gdy te formacje siłowe wybiły się na pierwszy plan. Właściwie ta kilkuosobowa junta rządzi krajem na szczeblu centralnym. W terenie właściwie władze sprawują w województwach tak zwane wojewódzkie komitety obrony. Na czele takiego wojewódzkiego komitetu obrony stał niby wojewoda, ale ten wojewoda to był tam bardziej figurantem. Najwięcej do powiedzenia miał miejscowy komendant wojewódzki MO. Komisarz wojskowy województwa też w gruncie rzeczy to tylko tak trochę nadzorował to wszystko. Najwięcej miał do powiedzenia po prostu komendant wojewódzki milicji. On decydował o wszystkich ruchach strategicznych, o tym, kto ma być internowany, o jakichś tam działaniach siłowych i tak dalej. To wszystko było w jego ręku. Więc te struktury siłowe w okresie stanu wojennego, milicja, także wojsko, zaczęły odgrywać rolę kluczową. Do tego stopnia, i to jest pewien paradoks, że to nawet towarzyszy radzieckich zaniepokoił, bo Sowieci patrzyli z punktu widzenia ideologicznego na to wszystko i dla nich najważniejsza powinna być jednak partia komunistyczna. Tak jak było u nich i że te struktury siłowe są także partii komunistycznej podporządkowane. Tymczasem w Polsce, o zgrozo, partia komunistyczna schodzi na drugi plan, a wojsko i milicja właściwie robią, co chcą. I zaczęli w 83 roku, to i zaczęli Jaruzelskiemu po cichu zwracać uwagę, że musisz struktury partyjne trochę wzmocnić, wybić. bo źle się dzieje. No Jaruzelski coś tam próbował zrobić, no w Toruniu na przykład, gdzie komendanta wojewódzkiego milicji Marcinkowskiego, który no już wyrósł na wielkorządce potężnego, wszechwładnego województwa, przesunięto do Słupska, gdzie już nie miał takiego oparcia, a komendanta ze Słupska przeniesiono do Torunia, też nie miał oparcia, prawda? No więc to były takie roszady, które miały niby trochę pohamować.
Ale internowania i sytuacja stanu wojennego i tego, jak żyli wówczas Polacy, rozwinęła się na tyle dobrze, że nieważne kto już sprawował w sumie tę władzę taką naciskową.
No tak chyba uznawał Jaruzelski, że to już właściwie.
Panie profesorze, dziś stan wojenny, fakty i mity, słuchając pana profesora, no słuchamy samych faktów, które miały miejsce w związku z prowadzeniem stanu wojennego. I jako historyka pytamy, które mity najbardziej no, pana śmieszą i chciałby pan je, gdyby tylko mógł, obalić w podręcznikach, w mediach wszelkiego typu i nurtu.
No ten najbardziej szkodliwy to jest mit o tym, że Jaruzelski ochroni nas przed interwencją sowiecką, bo wszystko wskazuje na to, że Sowieci interweniować nie chcieli. I tak jak już powiedziałem, że gdyby nie doszło do wprowadzenia stanu wojennego, Polska miała spore szanse na jakieś ewolucyjne przejście do systemu, może nie normalnego, ale normalniejszego, co i tak z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki przede wszystkim byłoby bardzo cenne. No, mitem, który wtedy szerzyła propaganda, jest to na przykład, no, że stan wojenny został wprowadzony w białych rękawiczkach, jak to Jaruzelski sam podkreślał, że tak bardzo po polsku, czyli on przez to rozumiał, że no, bez tutaj nadmiernego przelania krwi, bez nadmiernej brutalności. No to jest kłamstwo. Krew się lała cały czas. Mamy kolejne ofiary, prawda? Mamy górników zamordowanych w kopalni Wujek 16 grudnia 9. Mamy Antoniego Browarczyka zabitego w Gdańsku. Potem te ofiary ciągną się. No, szacuje się, że w latach 80. w sumie zamordowano około 100 osób, nawet więcej. No, wśród tych ofiar jest i Grzegorz Przemyk, i ksiądz Jerzy Popiełuszko, i szereg innych osób, które bym tu długo musiał wymieniać, ale prawdopodobnie tych ofiar było o wiele więcej. Ciemna liczba jest tu w ogóle nie do oszacowania. A poza tym no, nie zapominajmy jeszcze o innych ofiarach stanu wojennego. Jeżeli wyłączono telefony, to wezwanie karetki pogotowia do umierającego dziadka na przykład było właściwie niemożliwe. Ilu Polaków zmarło dlatego, że nie dojechało wtedy pogotowie, czy nie dotarła do nich pomoc? Tego już nie oszacujemy, nie wyjaśnimy nigdy. Do tego dodajmy, że brutalność działań milicji, służby bezpieczeństwa, innych struktur siłowych była straszne. Ludzi bito, katowano, w czasie manifestacji ulicznych wybijano im zęby, torturowano w czasie przesłuchań. Tysiące Polaków straciło pracę. Przecież ilu zwolniono nauczycieli, ilu zwolniono dziennikarzy, ilu zwolniono urzędników. Ci ludzie często zostawali miesiącami czy latami bez środków do życia, więc
traumą musieli żyć potem wszyscy internowani, którym połamano też i kręgosłupy, i życie.
I życiorysy, na ile Polaków zmuszono do emigracji, po prostu do emigracji. Nakłaniano wręcz działaczy Solidarności. Niektórzy się opierali, ale w końcu, nie mając pracy i środków do życia, ulegali i wyjeżdżali. Wtedy w latach 80. wyjechało z milion ludzi, co nas bardzo demograficznie osłabiło. Więc to jest mit tego, że ten stan wojenny był wprowadzony w sposób delikatny, w aksamitnych rękawiczkach. Ja za mit uważam także twierdzenie, że stan wojenny skończył się w lipcu 83 roku. Bo to często, i to często nawet poważni historycy traktują tę datę zakończenia stanu wojennego jako coś istotnego. No, ta data jest wygodna. Ktoś pisze na przykład rozprawę doktorską i kończy ją na tym formalnym zakończeniu stanu wojennego, no to jest dla niego jakaś data wygodna, bo on może zamknąć ten cykl swoich rozważań, prawda, na tej dacie. Natomiast ta data nie ma żadnego, ta data 22 lipca 1983 roku, ona nie ma żadnego znaczenia faktycznego. Dlaczego? Dlatego, że właściwie w Polsce się nic nie zmieniło. Ustawodawstwo stanu wojennego zostało inkorporowane do prawa powszechnego i obowiązywało nadal. Więc większość obostrzeń, no nie wszystkie, ale większość obostrzeń właściwie działała nadal i w gruncie rzeczy przeciętny Polak nie odczuwał żadnej różnicy. Więzienia zapełniały się więźniami politycznymi, tak jak dawniej, tak i teraz. Za 3 ulotki można było iść za kraty, tak jak dawniej, tak i teraz. Więc pewne pierwsze zmiany liberalizacyjne to nastąpiły dopiero w 1986 roku na jesieni. To tak zwana depenalizacja, w której rzeczywiście Jaruzelski zniósł tą odpowiedzialność karną za drukowanie, kolportowanie ulotek, prawda, wprowadzając tylko odpowiedzialność przed kolegiami do spraw wykroczeń. Wtedy rzeczywiście to była pewna liberalizacja. Do 1986 roku właściwie trwał stan wojenny w najczystszej postaci.
Stan wojenny, fakty i mity. Naszym gościem profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, historyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Na Państwa ekranach ukażą się numery telefonów do naszego studia. Zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Zawsze telefoniczny udział naszych widzów i słuchaczy jest cenny. Pytania, spostrzeżenia. Ja do pana profesora jeszcze jedno pytanie. Bardzo często stan wojenny przekazywany jest i kojarzony z takimi wydarzeniami. Brak teleranka, chociaż już dla młodego pokolenia niewiele może mówić brak teleranka, czyli najbardziej charakterystycznego, rozpoznawalnego wówczas programu niedzielnego dla dzieci, co by dzieci nie były formowane w kościołach, czyli żeby nie szły na mszę świętą, lecz by były przed telewizorami z pięknie piejącym kogucikiem skaczącym po kolorowym płocie. Nie ma teleranka. I drugie wydarzenie, o czołgach się nie mówi. Mówi się o kartkach, że były kartki na jedzenie, na słodycze, na papierosy. Czy dla historyka, dla pana, który przeżył stan wojenny i ma jego świadomość nie tylko tą osobistą, ale również ma tę świadomość historyczną, zamykanie stanu wojennego do tych wydarzeń to też nie owoc jakiejś potężnie działającej propagandy, żeby zmiękczyć?
Tak, to jest trywializacja. To jest trywializacja, która ma wywołać pewien uśmiech. No tak, no nie było teleranka, no dla dziecka no może było przykre, prawda, no ale cóż poza tym. Tymczasem no ten w tych warunkach to nawet dzieci na brak tego teleranka nie zwracały uwagę w świetle tego, co się działo, w świetle tego, że po ulicach jeździły czołgi, że przyjeżdżały kolumny żołnierzy, że krążyła milicja, albo że mamę i tatę zabrano z domu, prawda, i aresztowano. Więc to była prawdziwa trauma. No, zastraszenie społeczeństwa było rzeczywiście ogromne. No to wprowadzenie stanu wojennego pokazało, jak łatwo można spacyfikować społeczeństwo, likwidując na przykład kanały informacyjne, kanały porozumiewania się, prawda? Mamy 27 marca strajk generalny ostrzegawczy w Polsce w czasie wydarzeń bydgoskich. 15 milionów ludzi strajkuje. Niektórzy twierdzą, że to był największy strajk w dziejach ludzkości. Że większego strajku nie było jak wtedy w Polsce, kiedy 15 milionów ludzi strajkowało. w grudniu o czymś takim mowy nie ma, ponieważ nikt nic nie wie, prawda? Żadnych informacji oficjalne środki nie podają. Wolna Europa nic nie wie, bo dziennikarze zachodni też zostali odcięci, więc Wolna Europa niczego ciekawego nie mówi. Telefony nie działają, linii informacji nie ma. Oczywiście, że ludzie próbowali to przełamywać, ale to wychodziło słabo. No ja na przykład z Torunia zostałem wysłany przez moich kolegów z NZS-u do Gdańska. No, po dwóch dniach przygód niezwykłych to może. Na inną opowieść wróciłem w końcu do Torunia, wioząc stos ulotek. Te ulotki chłopcy licealiści w Toruniu, Rafał Sadowski, Tomasz Kokociński, Krzysztof Bunda, przedrukowali w nakładzie 7 000 i rozrzucili po Toruniu. Więc no, łańcuszki ludzi dobrej woli działały. Próbowano przełamywać tą blokadę informacji.
To było to potężne ograniczenie wolności człowieka i możliwości.
Tak, to nam pokazuje, jak można tą wolność ograniczyć bardzo skutecznie przy pomocy właśnie choćby odcięcia tych kanałów informacyjnych, jakie to jest potężne narzędzie. A z drugiej strony taka atmosfera rodziła plotki. Pojawiały się informacje, no tak, że w Warszawie wojsko strzela, że giną tysiące ludzi, prawda, albo że w obozach internowania tam ileś osób zamordowano. Więc oczywiście trudno się dziwić, że w takich warunkach te plotki narastały i krążyły jeszcze.
I na ile to były plotki tylko i wyłącznie, na ile to była propaganda?
Tak, to mogły być prawdopodobnie były wiadomości rozsiewane przez władze, żeby jeszcze społeczeństwo zastraszyć. Oficjalnie tego w środkach masowego przekazu nie podawano, ale taka stugębna plotka także robiła swoje wrażenie. Ja pamiętam ten strach także wśród studentów, na przykład w środowisku akademickim. To nie było wcale tak, że do konspiracji, do pracy w podziemiu się wszyscy garnęli. Garnęli się ci najodważniejsi po prostu.
Stan wojenny, fakty i mity. Telewizja Trwam, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysiek z Legnicy.
Prosimy.
Ja chciałem się odnieść po części do tematu, o którym jest mowa, czyli stan wojenny. I taką moje odczucie jest takie, że konsekwencje stanu wojennego ponosimy do dnia dzisiejszego. I to jest właśnie celem stanu wojennego było to, żeby doprowadzić w konsekwencji społeczeństwo do takiego momentu, w jakim dzisiaj Polska się znajduje. Ponieważ dzisiaj uważam, że jest jeszcze większe zagrożenie ze strony Platformy, liberałów, postkomunistów, niż sam stan wojenny. Ponieważ dzisiaj, nawet dzisiejszy dzień o tym świadczy, bo mamy dowody na to, jak potrafią liberałowie z komunistami przeformowywać się, przygotowywać do wyborów i dalej chcą Polskę, dalej, ja to rozumiem w ten sposób, że dalej kontynuują dzieło Jaruzelskiego, które doprowadzi do katastrofy w Polsce, ponieważ chcą zwalczyć jedyną opozycję, jaką jest PiS, i wykorzystują, nawet dzisiaj oglądając telewizję, bo rzadko ją oglądam, ale wyrywkowo, żeby mieć orientację, to nawet dzisiejszy dzień udowodnił mi to, że wszystkie siły, które na scenie politycznej działają, są przeciwko PiS-owi. Nawet dzisiaj słuchając pana Ziobrę, który się zdeklarował do tego, że jest gotów współpracować po wyborach nawet z siłami Platformy.
Panie to Krzysztofie, gorąco dziękujemy za telefon. Pozostaniemy przy tym pytaniu wstępnym, czy to, co stało się w 1981 roku, przygotowywane wcześniej, czy to jest umocowane po dziś dzień, czy ci ludzie, którzy wtedy wprowadzali stan wojenny, poprzez no, chociażby swoje dzieci, nie spełnią władzy, chociażby tej medialnej, po dziś dzień.
No tak, no to jest sprawa oczywista, chociaż tutaj doszło do mocnego pomieszania także tych środowisk. No niestety także pewne środowiska, które wtedy identyfikowały się z Solidarnością, dzisiaj biorą udział w tym procesie kontrolowania środków masowego przekazu większości, prawda, i wykorzystywania ich właściwie do bieżącej walki politycznej, o tym, o czym pan mówił. Więc to wszystko jest piekielnie skomplikowane, ale no, pewne analogie z tym, co się działo na początku lat 80. można widzieć. No, ja widzę w tej chwili w Polsce ze strony rządzących jakąś taką tendencję do wprowadzania systemu totalitarnego, na razie w postaci no, jeszcze takiej dość aksamitnej, prawda? Ale to oczywiście jak się otworzy drogę, to już można to robić na całego i to na przykład opanowanie większości środków masowego przekazu, czy to, że środki wierne rządowi związane z rządem na przykład dostają, mają zamawiane masowo różne reklamy przez instytucje rządowe, no to są mechanizmy, które świadczą o tym, że po prostu ta formacja rządząca poczyna sobie bardzo, bardzo śmiało i te tendencje totalitarne widzimy w bardzo wielu dziedzinach życia i to trochę koło się zamyka. W Polsce są potrzebne zmiany, szybkie, mądre, swoista rewolucja. Może trudno ją nazwać, że to będzie rewolucja solidarnościowa, bo to już inne czasy, inne potrzeby, ale potrzebne są gwałtowne zmiany, potrzebne są rządy mądrych ludzi.
Prosimy. Telewizja Trwam, Stan Wojenny, Fakty i Mity.
Halo?
Prosimy.
Mówi Bronisława z Francji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Bronisław.
Ja chciałam powiedzieć, jak mnie stan wojenny zastał w niedzielę, byliśmy z mężem jeszcze w łóżku i telewizja Jaruzelski ogłosił. W tej chwili zadzwonił telefon do nas i mówi tak, pani Broniu, jest stan wojenny, zaraz będą wyłączone telefony. Zadzwonił mój kolega z telekomunikacji, bo ja pracowałam na poczcie jako telegrafistka. I ja mówię, Janek, wstawaj raz, dwa, bo jest stan wojenny, ratować papiery, chować się i tak dalej. Mąż jeszcze zdążyliśmy zadzwonić do dwóch kolegów, bo był mój mąż przewodniczącym komisji w dużym zakładzie pracy, gdzie pracowało 1000 ludzi, a jeszcze oprócz tego był w drugiej komisji rejonowej wiceprzewodniczącym. Zdążyli schować papiery, wszystko. Ja następny dzień idę do pracy. Telefony wyłączone, siedzieliśmy tyłkami na biurkach i jak ktoś był chory, więc trzeba by, odsyłaliśmy na milicję i stamtąd, czy się dodzwonili, czy dostali, to było wszystko jedno. To trwało długi czas. Mąż później został internowany i podczas internowania ja otrzymywałam telefony, jak już telefony były czynne w domu. A zawsze telefon otrzymywałam wtedy, kiedy dzieci nie było, bo mój syn chodził do szkoły w innym mieście, gdzie mieszkaliśmy, córka pracowała w innym mieście, gdzie mieszkaliśmy i ja, mąż w pracy, a ja sama. Więc podczas, kiedy byłam, bo ja w godzinach pracowałam różnych, znaczy zmiany, więc kiedy byłam sama, telefon i zawsze taki bardzo przyjemny głos i pytał się, proszę pani, może pani coś pomóc, może pani coś potrzebuje, bo pani mąż jest internowany. Na początku ja myślałam, że to ktoś z Solidarności, ale później okazało się, że nie, bo ksiądz przyniósł mi paczkę żywnościową i parę złotych, co ja nie chciałam przyjąć tych pieniędzy, ale ksiądz mówi, nie, to jest dla internowanych, to, że pani ma, to jest wszystko jedno, to jest na ten cel, proszę nie mieć żadnych skrupułów. Więc i przez księży dowiedziałam się, gdzie mąż jest internowany, bo nie wiedziałam przez 2 tygodnie, gdzie jest internowany. I mąż siedział razem, był internowany z Bartoszczy z Bydgoszczy z Piotkiem. I później chciałam powiedzieć, że te telefony, mnie, jak się zorientowałam, że to nie Solidarności, tylko z Urzędu Bezpieczeństwa, więc bardzo byłam przestraszona. Bardzo byłam przestraszona, bo wiedzieli, gdzie córka pracuje, wiedzieli, gdzie syn chodzi do szkoły, wiedzieli wszystko o mojej rodzinie. Jak mąż został zwolniony z internowania, więc wiedzieliśmy, że robią różne kruczki, że najpierw się składa o paszport, a później o wizę, myśmy postąpili odwrotnie, że najpierw wystąpiliśmy o wizę, a później o paszport. Dostaliśmy wizę, złożyliśmy o paszport i pytają się, kiedy wyjeżdżamy. Więc my mówimy, wyjeżdżamy na Boże Narodzenie, a myśmy wyjechali pod koniec października 83 roku i we Francji już jesteśmy, 30 lat minęło. I to, co mówią o tym stanie wojennym, to jest naprawdę, jak ja sobie przypomnę, jak się później pozbyłam tego telefonu. O, to jest bardzo ważne, że przestał mnie nękać. Ja mówię, jednego razu jak zadzwonił, dobrze, czekam na pana telefon. A, no to jestem szczęśliwy. Tak, to proszę, co pani sobie życzy. A ja mówię, mój mąż jest internowany, potrzebuje chłopa do łóżka, bo ja jestem młoda kobieta. Wulgarnie powiedziałam. I od tamtej pory telefony się skończyły. Kończę, bo to by było, mogłabym mówić północy na ten temat. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Bronisławu.
Pan profesor. No to pani ważny aspekt poruszyła tej pomocy, które społeczeństwo internowanym niosło. I nie tylko internowanym, w ogóle więźniom politycznym. Tu musimy pamiętać, że no, stan wojenny był czymś strasznym, ale społeczeństwo polskie w dużym stopniu zdało egzamin i dało piękne świadectwo, prawda? Te akcje pomocowe, także przy pomocy kościoła, no, pierwsze transporty darów żywnościowych do Białołęki przez kościół jeszcze w grudniu 81 roku dostarczane. Zresztą kościół bardzo szybko stworzył, w każdym większym mieście stworzył taki komitet pomocy internowanym, potem to zamieniały się w komitet o pomocy internowanym, uwięzionym, prześladowanym. I te komitety także ogarniały ogromne ilości współpracowników. Często przy tych komitetach nie tylko dary żywnościowe były zbierane i potem przywożone do na przykład rodzin więźniów politycznych czy dla samych więźniów, ale także były porady prawne. Tam byli adwokaci, którzy za darmo takich porad.
Ale też tak jak słyszeliśmy z ust pani Bronisławy, te centra wiedziały, gdzie jest dany więzień, prawda pani? Z ust księdza dowiedziała się, który przyszedł z pomocą, gdzie jest
tak,
jej mąż.
W Toruniu na przykład w takim centrum pomocy przy kościele Najświętszej Marii Panny, który prowadziła Gertruda Przybylska, a w pomieszczeniach udostępnionych i zresztą bardzo pomagał ksiądz Nowakowski, to była kartoteka. Kartoteka, ona do dzisiaj istnieje jako ciekawy dokument historyczny, kartoteka osób prześladowanych. Tam każda osoba, choćby zatrzymana na 48 godzin, była odnotowana, objęta pomocą prawną, objęta pomocą materialną. Więc to było wielkie dzieło, które angażowało mnóstwo osób.
Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz zawsze.
Mówi Jan Kułak, Calgary, Kanada. Witam ojca Benedykta i pana profesora Polaka.
Prosimy pani Janie.
Właściwie nie powiem chyba nic nowego. No, jestem jednym z byłych działaczy Solidarności Zagłębi Śląsko-Tokolowskiej. Oczywiście wyjechałem z podobnych powodów, jak pani poprzednio mówiła. Chciałbym coś powiedzieć. Mianowicie zawsze bawi mnie, w cudzysłowie bawi mnie, kiedy słyszę przez szereg lat dyskusję o tej zbawczej roli towarzysza Jaruzelskiego. Oczywiście to pan profesor mówi, wszystko jest prawdą, ja się zgadzam, ale ja o tym wiedziałem, jaka jego rola była już prawie 20 lat temu. Otóż w Stanach Zjednoczonych w roku 1996 została wydana pozycja pod tytułem His Holiness, John Paul II and His Holiness. świątobliwość Jan Paweł II, historia naszych czasów, napisane przez dwóch autorów, Karl Bernstein i Marco Politti w 1996 roku. I ta książka podaje z pełną dokładnością wszystkie najdrobniejsze szczegóły o roli Jaruzelskiego w tej całej sprawie. Ja nie będę oczywiście zbyt długo komentował, ale przytoczę tylko jedno zdanie z tej książki. Tłumaczę z angielskiego w tej chwili. Absolutnie pod żadnym pozorem, pod którym Związek Sowiecki zgodziłby się na bezpośrednią militarną interwencję w Warszawskim, przez Warszawski Pakt, układ Warszawski, nie może w żaden sposób mieć to miejsca, niezręcznie to tłumaczę, bo ja mówię na ręce z angielskiego. I mówi to najpierw Andropow, później Gromyko, później Ustinow, Susow, Kryszin, na końcu Czernienko. Oczywiście tego typu cytaty mógłbym przytoczyć tu szereg kilka. Następny na przykład. Gromyko odpowiedział, to jest taka ustępu dalej. W jaki sposób my musimy ochłodzić sposób, jaki Jaruzelski i inni polscy przywódcy odczuwają, jak odczuwają pojęcie militarnej interwencji. Tam nie może być żadnej rosyjskiej militarnej interwencji w Polsce.
Panie Janie, gorąco dziękujemy za ten telefon, ponieważ jakość troszeczkę połączenia jest słaba i wychwytujemy fragmenty pańskiej wypowiedzi, domyślając się, o jakich osobach i o jakich wydarzeniach pan mówi. Natomiast tutaj pytanie do pana profesora o większy
tak, pan przytaczał te wypowiedzi z posiedzenia Biura Politycznego Sowieckiego z 10 grudnia, o którym to już na Radzie ja wspominałem. Bardzo ciekawe jest źródło, z którego mamy. Mamy te zapisy tych posiedzeń biura politycznego, bo przecież te archiwa rosyjskie są ciągle niedostępne i ten okres karencji ostatnio jeszcze wydłużono na 30 lat, więc jeszcze szybko dostępne nie będą. Tymczasem po puczu Janajewa Borys Jelcyn powołał taką specjalną komisję, żeby zbadać, czy Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego nie prowadziła działalności zbrodniczej. No oczywiście, że prowadziła, ale jemu to dla celów propagandowych było potrzebne. I ściągnął kilku historyków, w tym Władimira Bukowskiego, dawnego dysydenta rosyjskiego, który przybywał w Londynie. Bukowski przyjechał, dostał w archiwum rzeczywiście bardzo tajne rzeczy do badania i przywiózł ze sobą urządzenie, którego w Związku Sowieckim nie znano. Jeszcze wtedy, na początku lat 90. Skaner płytkowy. Kładł dokumenty na skanerze i mówił archiwistom, że on ma słaby wzrok, więc je podświetla od dołu. I że to jest urządzenie podświetlające. Tymczasem on w ten sposób skopiował około 3500 dokumentów przez kilka miesięcy pracy. W końcu któryś z archiwistów zorientował się. Podszedł i z przerażeniem zawołał, przecież wykopiujecie. Wtedy Bukowski zebrał wszystkie manatki, poszedł do hotelu, spakował wszystkie dyskietki, na które przegrywał te skany i pierwszym samolotem wrócił do Londynu. Ale tam wydał książkę na podstawie tych materiałów. Ma ona polskie wydanie. W polskim wydaniu jest szczególnie dużo dokumentów dotyczących prowadzenia stanu wojennego i spraw właśnie tych relacji polsko-sowieckich. Tam jest też zapis protokołu tego posiedzenia Biura Politycznego z 10 grudnia. W ogóle losy tych dokumentów, które dzisiaj możemy z nich korzystać, są bardzo ciekawe. Na przykład podstawowy dokument świadczący o tym, że Jaruzelski domagał się sowieckiej interwencji, to jest tak zwany zeszyt Anoszkina. Pod koniec lat 90. konferencja naukowa w Jachrance, na którą zaproszono także, Polska Akademia Nauk zaprosiła świadków i uczestników wydarzeń. Między innymi marszałka Kulikowa, tego dowódcę Wojsk Układu Warszawskiego, który przyjechał ze swoim dawnym adiutantem, generałem Anoszkinem. I Anoszkin w czasie dyskusji wyciągnął zeszyt i zaczął z niego coś czytać. Okazało się, że to jest zeszyt czynności, w którym on jako adiutant wynotowywał wszystkie czynności swojego zwierzchnika. W tym zeszycie właśnie były te błagania Jaruzelskiego o interwencję wojskową w czasie rozmów zanotowane, wypunktowane. W przerwie podszedł do niego jeden z historyków amerykańskich i spytał go się, czy on może skopiować ten zeszyt. I obok stał Kulikow, Anoszkin zwrócił się do Kulikowa. Kulikow jakoś machnął ręką. Ten Amerykanin ten zeszyt dostał, pobiegł do najbliższego kserografu, gdzieś na korytarzu, tam w Polskiej Akademii Nauk. Nie wiem, to było w Jachrance tam gdzieś. W każdym razie skserował, po czym Anoszkin po kilku minutach przyszedł i zażądał zwrotu. I powiedział, że on się rozmyślił, że prosi także o kopie zrobione. Na szczęście ten Amerykanin skopiował w dwóch egzemplarzach i jeden egzemplarz zdążył już podchować. Podzielił się z tym z historykami polskimi. Wyszła drukiem książeczka w Polskiej Akademii Nauk, zeszyt Anoszkina. Z jednej strony jest kserokopia, z drugiej strony jest polska transkrypcja. I to jest kapitalne źródło do tych wydarzeń. Jaruzelski właściwie broni się tu tylko stwierdzeniem, że to jest fałszywka, ten zeszyt, ale każdy historyk, który go ogląda, nie ma żadnych złudzeń, że ten zeszyt jest po prostu prawdziwy.
Prosimy, telewizja Trwam, rozmowy niedokończone. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Bogdan ze Stargardu Szczecińskiego.
Prosimy.
No tak jak większość ludzi w moim wieku, to tutaj na dole też, jakby to powiedzieć, stan wojenny też był dotkliwy, dlatego że na przykład wtedy miałem dwoje małych dzieci, zostałem wyrzucony z pracy. No na szczęście miałem samochód taki czterodrzwiowy, no i wtedy poszedłem na taksówkę. I stan wojenny zastał mnie właśnie na taksówce. No i tak jeździłem sobie w ten właśnie dzień, ten pierwszy dzień taki ten. I chciałem powiedzieć, że milicja wtedy zachowywała się bardzo brutalnie i to takim przykładem może być na przykład w Pyrzycach zabrałem dziewczynę, która nie zdążyła na autobus, żeby ją tam na wioskę dalej dowieźć za Pyrzycę. Na wylocie z Pyrzyc nas zatrzymali. No oczywiście auto mi tam przeszukiwali, a ją to tak brutalnie, tą studentkę wyciągnęli za włosy, że aż po prostu potrzeby fizjologiczne załatwiła. Nie patrzyli, jak się odezwałem, żeby tam dali spokój czy coś takiego, no to mówię, tobie też możemy to zrobić, nie? Ale największy żal, bo nie o tym chciałem mówić, bo to każdy tutaj na dole cierpiał tak samo, tylko że my jesteśmy tacy, jakby to powiedzieć, no niewidoczni. Ale większość społeczeństwa bardzo cierpiała. I chciałem tylko powiedzieć, że mam żal, straszny żal do osób wykształconych w naszym kraju. Do profesorów, do prasy, radia, telewizji, która w tej chwili, nie w tej chwili, bo można powiedzieć, że przez cały ten czas utwierdza nas w takim przekonaniu, że wszystko było cacy, było w porządku i tak dalej. Ludzie starsi, jakby to powiedzieć, nie są już aktywni, no bo może z racji wieku i że przeżyli. Młodzież powyjeżdżała, ta, która jest, uczona jest czego innego. No i tylko cieszyć się jeszcze, że na stare lata mogę popatrzeć, bo dalej też pracuję zawodowo, ale mogę popatrzeć i posłuchać właśnie tej telewizji Trwam, gdzie chociaż cząstka tej prawdy jest puszczona i gdzie przychodzą ludzie na poziomie i którzy w miarę jakoś próbują nam jeszcze, po prostu mi to nie muszą, ale chociaż tej młodzieży uświadomić, co to był stan wojenny, no bo resztę to się mogą dowiedzieć tylko tak jak moje dzieci czy wnuki, mam ich 9, mogą się ode mnie dowiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus.
No a w jaki wieku mamy?
No ja bym tutaj na obronę historyków powiedział jednak to, że no bardzo dużo rzeczy wyjaśniono, rozpracowano i to głównie dzięki powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej. No ten instytut miał już różne zawirowania, różne były zamachy na tą placówkę, próby likwidacji, obcinanie budżetu zresztą z roku na rok, ale pomimo to instytut trwa, co roku ukazuje się wiele książek także o stanie wojennym i one nasz zakres wiedzy informacji poszerzają w sposób bardzo, bardzo istotny. Trzeba zresztą nadal bronić Instytutu, bo mówię, zakusy są bardzo różne, bardzo, bardzo poważne.
Wspomniał Pan Władysława Bukowskiego i to, jak przywiózł skaner płytkowy. A czy to prawda, że Związek Radziecki przestraszył się Gwiezdnych Wojen i laserowych walki Amerykanów?
No na pewno. To było genialne zagranie prezydenta Reagana, który był rzeczywiście chyba najwybitniejszym prezydentem USA, może nawet w dziejach. I to doprowadzenie do zwycięstwa w tej zimnej wojnie ze Związkiem Sowieckim było jego dziełem. Prezydent Reagan właściwie zagrał przy pomocy mistyfikacji, prawda? Projekt Gwiezdnych Wojen, strącanie rakiet balistycznych przy pomocy dział laserowych zamieszczonych na satelitach. Nawet dzisiaj tego Amerykanie nie byliby w stanie robić. Cóż, co mówić wtedy w połowie lat 80. Tymczasem z całą powagą ten program rzekomo realizowano. Pewne doniesienia się pojawiały, próby różne inscenizowano. Sowieci byli zaniepokojeni. W pewnym momencie uznali, że oni takiej technologii stworzyć nie są w stanie. To był dla Gorbaczowa wyraźny sygnał, że trzeba iść na jakieś reformy, trzeba coś zmienić, bo przecież Związek Sowiecki wydawał połowę budżetu na zbrojenia. Więcej wydać nie mógł, więc stawał u progu po prostu zwyczajnego bankructwa. Zwłaszcza, że prezydent Reagan zrobił jeszcze jeden ruch. Doprowadził do obniżenia cen ropy naftowej. Te ceny ropy naftowej spadły do 20 paru dolarów za baryłkę. Przede wszystkim dogadał się z krajem, który produkuje tej ropy naftowej najwięcej, czyli z Arabią Saudyjską, prawda? Bo różne kraje mogą różne rzeczy, kartel OPEC może różne działania podejmować, a tak naprawdę o cenie ropy naftowej na świecie decyduje Arabia Saudyjska, która ma jej najwięcej. Jeżeli produkuje dużo, to ceny spadają, jeżeli produkuje mało, to ceny rosną. Wtedy Arabia Saudyjska, że tak powiem, kurki odkręciła, cena ropy naftowej spadła, Związek Sowiecki, który produkuje tej ropy mnóstwo, zaczął po prostu bankrutować. Więc te dwa genialne zagrania prezydenta Reagana zmieniły także oblicze świata. Jesteśmy prezydentowi Reaganowi naprawdę, powinniśmy być wdzięczni to, że ma piękny pomnik w Warszawie. Znakomicie, ja się z tego niezmiernie cieszę. Mam nadzieję, że kiedyś także w Toruniu jego pomnik powstanie.
Dzisiaj rozmawiamy o stanie wojennym, o faktach i mitach. Rozmawiamy o sprawach bardzo poważnych, które wtedy były zbrodniczym aktem względem narodu. Tutaj wymierzone przez generała Jaruzelskiego i też jego popleczników. Mówimy też o potędze i sile narodu polskiego, który sobie w tym wszystkim nie dał po prostu dmuchać do kaszy, tylko komunikował się, organizował się i odnieśliśmy zwycięstwo. Ale na pewno było wiele sytuacji takich radosnych, humorystycznych, które z tego czasu zostały przez pana profesora zapamiętane. Taka najbardziej na zakończenie naszego spotkania.
No tak, czasami te momenty dramatyczne mieszały się z momentami humorystycznymi. No mogę opowiedzieć na przykład o przygodzie mojego przyjaciela Wiesia Janowskiego, który ukrywał się w klasztorze redemptorystów toruńskich przez pewien czas przed internowaniem. Tam miał pokoik, w którym miał dwa radia, jedno nastawione na wolną Europę, drugą na Warszawę. Ale także chodził po Toruniu, próbował jeszcze jakieś nici konspiracji nawiązywać. Kiedyś trafił do akademika. W akademikach w Toruniu mieszkali zomowcy, ale jeden był akademik małżeński, tak zwany, gdzie małżeństwa studenckie z dziećmi mieszkały, który pozostał. I tam mieszkało także grupa studentów, którzy nie mieli się gdzie podziać. Rektor pozwolił im tam w jakichś kuchniach, innych pomieszczeniach przebywać. I Wiesiu poszedł do tego akademika i w jakimś momencie do tego akademika wtargnął patrol wojskowy. On był akurat poszedł z wizytą do takiego poety. To był poeta, student poeta, pisał wiersze. No, poeci mają ekscentryczny sposób bycia. On też był ekscentrykiem. Dobrze wiedział, że Wiesiu jest poszukiwany mocno przez całą milicję toruńską, więc Wiesiu z nim rozmawia. W pewnym momencie wchodzi trzech milicjantów do pokoju. No i jak ten poeta zareagował? Po prostu, żeby odwrócić uwagę od Wiesia i pozwolić Wiesiowi uciec, zaczął się zachowywać zupełnie jak wariat. Rozerwał koszulę na piersi i krzyknął do policjanta, do milicjanta: strzelaj, komunisto, do człowieka wolnego. No więc ten nie wiedział, jak zareagować, podchodzi w końcu do niego, mówi: poproszę dokumenty. Więc wziął stos swoich wierszy ze stolika, mówi: masz, czytaj, jeśli potrafisz. No Wiesiu wykorzystał ten fakt zamieszania wywołany tym dziwnym zachowaniem, uciekł na dół, jako że tam stali też jacyś milicjanci przed akademikiem, więc schował się u portierki w toalecie. Szukali go trochę, wypytywali się o tego pana, ale w końcu pojechali, więc on po prostu z akademika ruszył prosto do lasu, bo akademiki do dzisiaj są przy lesie, i gdzieś tam się zatopił między drzewami. No więc w tych strasznych czasach też czasem można było się pośmiać. Ja zresztą napisałem grubą książkę, która zawiera mnóstwo przykładów satyry i humoru z tego okresu, śmiech na trudne czasy. I tam właśnie opisuję rozmaite przykłady, jak to Polacy w tych najgorszych momentach potrafili jednak podtrzymywać się na duchu także przy pomocy humoru, satyry, dowcipów, wesołych piosenek. No, zawsze tak było, popatrzmy, w czasie okupacji niby czasy jeszcze czarniejsze, a także był swoisty humor okupacji.
To znaczy, że chociaż teraz mówimy o bardzo trudnych czasach, to ducha nie możemy zgasić i naszej wolności za bezcen oddać nam po prostu.
Rzecz jasna, bo za drogo była kupiona.
Profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, historyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w temacie stan wojenny, fakty i mity. Dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica.